Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam, jak i słuchaczy Radia Maria. Zapraszam do naszych rozmów niedokończonych, których gośćmi są i serdecznie witam tutaj panów. Pana posła Marcina Mastalerka, który jest posłem Prawa i Sprawiedliwości z okręgu łódzkiego.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Witam także pana Błażeja Spychalskiego, który jest radnym sejmiku województwa wielkopolskiego z regionu konińskiego.
Witam, szczęść Boże.
I witam pana Marcina Włodarczyka, studenta z Poznania.
Szczęść Boże, witam.
No takie grono, ciekawe dosyć u nas w studiu, a to wszystko przez to, że tematem dzisiejszych rozmów jest problem bezrobocia wśród ludzi młodych. Także mamy takich przedstawicieli i Sejmu, mamy przedstawiciela samorządów i też mamy przedstawiciela najbardziej zainteresowanej grupy, jeśli chodzi o to bezrobocie wśród ludzi młodych, bo młodego człowieka już kończącego prawie studia, tak, już prawie wchodzącego w dorosłe życie. Ale zacznijmy tutaj od pana posła. Problem bezrobocia młodych ludzi w Polsce, jak on się przedstawia? Czy jest to dosyć poważny problem, czy to nie jest poważny problem, bo różnie jest to jakoś pokazywane nam w różnych mediach?
Dzięki temu, że mamy różnych przedstawicieli, to będziemy mogli dziś z każdej strony spojrzeć na problem bezrobocia, bo to bez wątpienia jest jeden z najważniejszych, najbardziej palących problemów w Polsce i niestety zauważają to wszyscy, tylko nie chce zauważyć rząd Platformy i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ja doskonale przypominam sobie rok 2007, kiedy w jednym ze spotów wyborczych Platformy Obywatelskiej Donald Tusk mówił wtedy tak, cytuję: już wkrótce Polacy zaczną wracać z emigracji, bo praca tu zacznie się opłacać. Ja bym się chciał zapytać premiera Tuska, co to znaczy wkrótce, bo minęło już 5 lat, niedługo będzie 6 rok, kiedy rządzi Platforma Obywatelska, kiedy rządzi Tusk, kiedy rządzi Komorowski. No i młodzi Polacy nie wracają z emigracji. Mało tego, donoszą gazety, że od 2010 roku sukcesywnie zwiększa się liczba ludzi, którzy z Polski wyjeżdżają. Są różne wyliczenia. Jedni mówią, że od 2007 roku mogło wyjechać nawet 1,5 miliona kolejnych osób. Około 2 milionów Polaków znajduje się za granicą. Także Donald Tusk miał 5 lat, prawie 6 lat na to, żeby wprowadzić program zmian, a niestety, kiedy słucham premiera Donalda Tuska, kiedy słucham często parlamentarzystów Platformy i PSL-u, to mnie się wydaje, że oni są w opozycji, bo oni tak mówią o bezrobociu, ale to też jest szersza sprawa, bo też o innych sprawach mówią tak, jakby byli cały czas w opozycji, jakby to rządził Jarosław Kaczyński i on był za to odpowiedzialny. A fakty są takie, że dziś w Polsce jest 1 milion bezrobotnych do 34 roku życia. W grupie wiekowej do 25 roku życia jest już ponad 25% bezrobotnych. No i tutaj ze strony rządu słyszymy takie zapewnienia. Dobrze, oczywiście, jest bardzo duże bezrobocie, wśród młodych, ale wszędzie tak jest. We wszystkich krajach w Unii Europejskiej.
Otóż właśnie, jak to się przekłada na inne kraje, jak to się przedstawia?
Otóż to jest nieprawda, bo ja mam tu źródło z Eurostatu. W Unii Europejskiej średnie bezrobocie według Eurostatu wśród młodych to jest 23,4%. Natomiast w Polsce jest 27,8%.
27%, ale to jest przedział...
Do 25 roku życia.
A, do 25 roku życia.
I czyli mamy ponad 4% wyższe niż średnia. No ale są takie kraje, na przykład jak Niemcy, które mają bezrobocie według Eurostatu tylko 8,1% wśród młodych. No przecież nie od dziś wiemy, jak bardzo Donald Tusk jest zapatrzony w kanclerz Angelę Merkel. Chyba jednak nie w tych sprawach jest zapatrzony, w których powinien być, bo może wziąłby dobry przykład ze swojej niemieckiej przyjaciółki i zaczął wprowadzać rozwiązania, które są w Niemczech. Drugim krajem, który ma niskie bezrobocie, jest Holandia wśród młodych. 9,8%. Czechy nasz bezpośredni sąsiad ma o 7% niższe bezrobocie wśród młodych. Tych przykładów można by mnożyć, można by podawać więcej. Ja mam niestety wrażenie, że rząd premiera Donalda Tuska mało tego, że nie wykonuje żadnych przedsięwzięć, które miałyby zmniejszyć bezrobocie, nawet ma takie działania, które to bezrobocie zwiększają, ale o tym może później. Na przykład zamrożenie przez ministra finansów 7 miliardów złotych środków na Fundusz Pracy, a środki na Fundusz Pracy to są te, które powinny być na aktywizację bezrobotnych, na przekwalifikowanie osób, tak by mogły podejmować pracę. Tylko tam ze strony Ministerstwa Finansów słyszymy tak, że oni boją się przekazać te środki i odmrozić, bo oni nie ufają Ministerstwu Pracy, czy Ministerstwo Pracy dobrze spożytkuje te środki, dlatego je zamrozili. Przecież to jest absurd. To jest jeden rząd, który powinien działać dla Polaków, a oni między sobą sobie nie ufają. Słyszymy, że boją się przekazać środki Ministerstwu Pracy, bo nie wiadomo, czy dobrze je wykorzystają.
Także widać, że jest to poważny problem ludzi, no ale dobrze, no tutaj rząd przynajmniej tak mówi, że próbuje coś robić, tak, ale widzimy jak jest, pan tutaj przedstawił te dane i te działania rządu, a z drugiej strony mamy niższy szczebel władzy samorządowej, terytorialnej, gdzie to widać naocznie i jak to wygląda na poziomie terytorialnym, samorządowym.
Czy może ojcze, jeszcze tylko kilka słów do tego, co powiedział pan poseł. Donald Tusk wypowiadał te słowa, które pan poseł przytoczył w czasie, kiedy bezrobocie wśród młodych to było kilkanaście procent, mniej więcej 13. To jak rozumiem, od tego czasu mieli ci młodzi wracać. Jaki jest efekt 5 lat rządów Donalda Tuska? No taki, że to bezrobocie jest jeszcze raz takie. No, tu, no, właściwie to można zostawić to bez komentarza, bo nie ma czego komentować. Natomiast jeżeli chodzi o samorządy, otóż jest taka tendencja rządu, że on mówi, my tak naprawdę to możemy niewiele, ale samorządy mogą więcej. Otóż ja tak niedawno temu poprosiłem Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu o dostarczenie danych na temat bezrobocia na terenie województwa wielkopolskiego. Z tych danych wynika, że bezrobotnych, młodych bezrobotnych w Wielkopolsce jest ponad 50% ogółu bezrobotnych. To jest porażająca liczba, bo jeżeli przyjmiemy, że Wielkopolska jest regionem, w którym bezrobocie jest jedno z najniższych w kraju, ono jeszcze nie przekracza 10%, a ponad połowa to są ludzie młodzi, no to tak naprawdę co ci młodzi teraz mają zrobić? Oni mogą albo wyjechać, no albo ewentualnie próbować na przykład zakładać własny biznes, próbować dostać środki na przykład z Funduszu Pracy, tylko tych środków nie ma. Czyli jedyna ewentualność tak naprawdę w tej chwili dla tych młodych to wyjechać. No można oczywiście zostać i próbować mieszkać u rodziców, próbować szukać tej pracy, tylko tej pracy po prostu nie ma. Jeszcze mało tego, Wielkopolska jest strasznie zróżnicowana wewnętrznie, bo o ile w Poznaniu o pracę jest łatwiej, tylko że też trzeba mieć świadomość, jakiego typu to jest praca, nie ubaczając nikomu. W Poznaniu można znaleźć pracę, ale na przykład jako kasjer czy kasjerka w markecie zagranicznym, z kapitałem zagranicznym. Ale pracy dla ludzi, którzy są wysoko wykwalifikowani, którzy są inżynierami, którzy kończyli bardzo dobre szkoły, tak naprawdę po prostu nie ma. Ale jeszcze gorzej jest w innych regionach województwa wielkopolskiego. Na przykład mój region, region koniński, on się po prostu wyludnia. Ludzie młodzi stamtąd wyjeżdżają na potęgę, bo tam w ogóle nie ma pracy. W Koninie czy w Turku kiedyś wielkim pracodawcą była huta, była kopalnia, była elektrownia. W tej chwili tam się ludzi zwalnia. A do tego wszystkiego jeszcze dochodzi problem oczywiście wydłużenia wieku emerytalnego. No, jeżeli ktoś ma pracować dłużej, no to on automatycznie nie zwolni miejsca pracy dla osoby młodszej i ta osoba młodsza no, tej pracy nie będzie miała. Natomiast jeszcze jest inne pytanie, co zrobił samorząd wojewódzki w tej sprawie. Otóż Platforma z Polskim Stronnictwem Ludowym rządzi w województwie wielkopolskim mniej więcej od roku 2004. Ja mogę powiedzieć, że rzeczywiście jest tak, że z problemem pracy nie stykają się tak naprawdę tylko osoby, które są związane z tymi dwoma ugrupowaniami. Ludzie, którzy są zaangażowani w Platformie Obywatelskiej, w Polskim Stronnictwie Ludowym, młodzi ludzie, nie mają żadnego problemu z pracą. Oni jakimś dziwnym trafem są na tyle wykwalifikowani, że znajdują świetne prace, dobrze, są bardzo dobrze wynagradzani, ale oczywiście w instytucjach związanych z samorządami, tam gdzie Platforma po prostu ma władzę.
Jak na przykład syn premiera Donalda Tuska, bo musimy przypomnieć, że syn premiera Tuska dostał bez jakiegokolwiek konkursu pracę w państwowo-samorządowej spółce Porty Lotnicze w Gdańsku. Mało tego, podczas afery Amber Gold my się dowiedzieliśmy, że szef tej państwowo-samorządowej spółki, dyrektor portów lotniczych, pan Kloskowski, zabiegał o to, żeby syn premiera Tuska przyszedł do niego do pracy, a później jeszcze pośredniczył w załatwieniu współpracy z firmą Marcina P. z OLT Express, współpracy syna premiera Tuska. Także są osoby w Polsce, dla których nawet dyrektorowie dużych państwowo-samorządowych spółek zabiegają, żeby przyszli do pracy. Ale to pokazuje też...
To jest geniusz.
To pokazuje skalę patologii.
Skalę patologii po pierwsze, a po drugie, że... Donald Tusk nie ma jakiegokolwiek kontaktu z rzeczywistością. On nie wie, że zwykli Polacy mają problemy z pracą. No bo jak ma o tym wiedzieć, jeżeli do jego syna prosić o to, żeby zaczął pracę w państwowo-samorządowej spółce, przychodzi dyrektor portów lotniczych w Gdańsku. To są ludzie, którzy żyją poza jakąkolwiek rzeczywistością. Oni nie mają styku z rzeczywistością.
Niestety wygląda na poziomie lokalnym, samorządowym, bo jeszcze wiecie, na poziomie centralnym, gdzie jest nadzór mediów większy, gdzie to wszystko jest niejako na świeczniku, to może tego tak nie widać, ale im schodzimy niżej w szczeblach samorządu, tym ta skala patologii jest radykalnie większa. I to widać doskonale. No tylko, że tak naprawdę, jeżeli przez wybory się tego nie zmieni, to inaczej się tego raczej nie zmieni. Oczywiście trzeba szukać, trzeba pokazywać. Natomiast tak naprawdę władze publiczne w Polsce powinny robić wszystko, żeby tworzyć nowe miejsca pracy. Ale czytam ostatnio ministra Kosiniaka-Kamysza, który przedstawia wielki projekt programu dla właśnie młodych bezrobotnych. No i z tego programu patrzę, jeżeli ktoś znajdzie w miejscu, w odległości do 80 km od miejsca swojego zamieszkania pracę, to łaskawie dostanie na zasiedlenie się w tym nowym miejscu 5000 zł. Mhm. Oczywiście, no 5000 to jest jakiś pieniądz, natomiast no mówmy się, no za 5000 zł raczej nikt ani mieszkania nie kupi, ani na dłuższą metę tego mieszkania nie wynajmie. No, to wszystko, co się dzieje, to jest taka wielka propaganda. Natomiast nie ma realnych działań, które by zapobiegały bezrobociu wśród młodych, które by po prostu miejsca pracy w Polsce tworzyły. Nie ma takich programów i nie ma się co łudzić. Na pewno, jeżeli ten rząd będzie rządził dłużej, to takich programów nie będzie.
Ja tak patrzę na pana Marcina, studenta. Jak pan słucha o tym, co tutaj panowie, pana poprzednicy mówili, co pan czuje albo jakie są pana perspektywy w tym wszystkim, jakie nadzieje?
To znaczy, jak najbardziej zgadzam się z moimi przedmówcami. To wszystko wynika ze statystyk tutaj podanych. Moim zdaniem tak naprawdę polityka obecnego rządu nie wspiera tych młodych osób, które dopiero wchodzą na rynek pracy. Stąd tak naprawdę te młode osoby są pozostawione samym sobą. Tak naprawdę bez żadnej pomocy rządu, który tak naprawdę powinien sprawować nadzór nad tą ogólną polityką dotyczącą miejsc pracy.
A na przykład, no jest pan na uczelni, czy pojawiają się na uczelni jakieś oferty pracy, koledzy skorzystają z jakichś ofert, a jeśli są jakieś oferty, to jakie są oferty, jakie dziś, co studenci mogą robić, albo ci, którzy kończą studia, jak to wygląda od tej strony?
Rzeczywiście pojawiają się oferty pracy, jednakże moim zdaniem te oferty pracy nie do wszystkich przemawiają, nie wszyscy kształcą się, żeby pracować w takich, a nie innych zawodach. Więc tak naprawdę moim zdaniem ten temat jest na tyle skomplikowany, że nie każda osoba, która tak naprawdę studiuje wybrany kierunek pracy, znajdzie po prostu...
No bo pan studiuje prawo, tak? I pańscy koledzy, koleżanki również. No i do studentów prawa na przykład jakie są kierowane? Jakieś konkretne tam kilka, nie wiem, różnych ofert. Jakie mniej więcej? Czy na przykład z jakiejś kancelarii, tak? Adwokackich? Czy może z innej w ogóle dziedziny zupełnie?
Zazwyczaj jest tak, że studenci prawa załatwiają, wyrażę się kolokwialnie, na własną rękę miejsca pracy. Są to zazwyczaj w większych kancelariach. Niektórzy oczywiście mają zamiar pracować w sektorze budżetowym, prawda? Więc to jest akurat różnie. Akurat kierunek takim, jaki jest prawo, jest kierunkiem na tyle odmiennym od pozostałych, że bym raczej nie opierał się na wypowiedzi na tym kierunku.
Ale jeżeli bardzo często też muszą niestety młodzi ludzie, którzy kończą prawo, szukać pracy poza swoimi kwalifikacjami. Ja słyszałem historię, którą opowiadał mi mój kolega z wiarygodnego źródła, że osoba, która jest absolwentem prawa, po długim poszukiwaniu pracy dostała propozycję pracy w ogóle niezgodną ze swoimi kwalifikacjami, mogła zostać nocnym stróżem na parkingu. Jeżeli ktoś podejmuje ten trud, uczy się na uczelni prawniczej, to jednak powinien mieć możliwość pracy w swoim zawodzie, a nie tak odległym zawodzie. To jest oczywiście przykład, jest takich przykładów dużo więcej.
Ale jeżeli mogę, ojcze, tutaj kolega Marcin, również kolega Marcin, poruszyli bardzo ciekawą kwestię. Otóż prawo jest takim najlepszym przykładem tego, jak Platforma Obywatelska okłamała młodych ludzi. My żeśmy mieli pomysł na to, żeby otworzyć zawody prawnicze. No, każdy w Polsce wie, że usługi prawnicze są bardzo drogie, że dostęp do wybranych zawodów prawniczych jest radykalnie utrudniony. My go chcieliśmy otworzyć. Platforma Obywatelska, idąc do władzy w 2007 roku, mówiła dokładnie to samo. My otworzymy zawody prawnicze, nie martwcie się, będzie dużo łatwiej. Co z tego wszystkiego wyszło? Ano nic. Nic się w tym zakresie nie zmieniło. Młody człowiek dzisiaj, który kończy prawo i który, no, trudno nazwać to szczęściem, ale inaczej chyba się nie da, ma to szczęście, że dostanie się na aplikację i szuka miejsca, w którym musi odbyć staż. I on często ten staż dostaje i pracuje za naprawdę niewielkie pieniądze. 800 zł, jak ma trochę więcej szczęścia, to 1100 zł. Często po 12, 14, 16 godzin dziennie. Mało tego, podpisuje umowy z kancelariami, w których pracuje, że nie otworzy kancelarii w jakiejś odległości od tej kancelarii. Jest do tego wszystkiego jakoś mobbingowany jeszcze.
Ale przecież przykład, to jest, przepraszam, że wejdę zdanie, w jakiej odległości, nie wiem, 10 metrów?
Mniej więcej 1,5 kilometra od kancelarii, w której zdobywał praktyki.
Przecież to jest...
Wyobraźmy sobie miasto, tak?
Tak, małe miasteczko, prawda, i 1,5 kilometra, no to on może tą kancelarię otworzyć gdzieś na wsi, tak? No, wiadomo przecież, że tam nie ma klientów. No i taki człowiek, nawet jak skończy aplikację, co on może zrobić? No albo wyprowadzi się do dużego miasta, gdzie ewentualnie będzie mógł próbować otworzyć kancelarię, no ale umówmy się, w dużym mieście taki człowiek na dzień dobry nie będzie miał takich szans.
Jeżeli mówimy o otwarciu zawodów, szczególnie otwarciu zawodów prawniczych, to trzeba tutaj w tym miejscu podkreślić wielką rolę i wielką zasługę świętej pamięci premiera Gosiewskiego. Dziś mówi się o Lex Gosiewski, czyli ustawie, która otwierała zawody. My mieliśmy dużo szerszy program otwarcia zawodów, tak by młodzi ludzie nie mieli sztucznych barier w podjęciu wyuczonego zawodu. Niestety rządziliśmy niecałe 2 lata, tego wszystkiego nie udało się zrobić, ale najlepszym tego przykładem była tak zwana Lex Gosiewski i tu zasługa świętej pamięci premiera Gosiewskiego jest olbrzymia.
Tak, ja pamiętam, bo żeśmy nad tym projektem akurat pracowałem w naszym klubie parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości od mniej więcej czerwca, początku czerwca 2006 roku. My żeśmy nad tym projektem pracowali bardzo usilnie, bardzo długo. Część naszych pomysłów została wdrożonych, no ale niestety nie wszystkie. Później od 2007 roku, kiedy już byliśmy w opozycji, żeśmy składali projekty ustaw, które otwierały zawody prawnicze, no ale jakoś nigdy nie znalazły one poparcia większości sejmowej, a to sobie przeleżały w zamrażarce u marszałka Sejmu, a to później gdzieś w komisjach zaginęły, ale pamiętajmy o tym, że Platforma Obywatelska cały czas mówiła o tym, że będziemy otwierali zawody prawnicze. Będziemy, na pewno to zrobimy. No i co?
A należy również pamiętać, że około 40% młodych osób podejmuje pracę w zupełnie innym zawodzie niż zawód wyuczony. Czyli ktoś, kto idzie na studia z myślą o tym, że zostanie architektem, prawnikiem, osobą pracującą w budownictwie lub w każdym innym wymarzonym zawodzie, później niestety ze względu na wiele sztucznych barier zostaje często zmuszony, żeby podjąć zupełnie inną pracę. Bo my cały czas tutaj operowaliśmy pewnymi statystykami, mówiliśmy o procentach, mówiliśmy o liczbach, a nie chciałbym, by umknęła nam zasadnicza kwestia, że bezrobocie wśród młodych osób lub przymusowa emigracja młodych osób to są często dramaty nie tylko tych osób, to są dramaty całej rodziny i rodziców, i dziadków. Niedługo zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Podczas Wigilii wiele rodzin będzie zastanawiało się i przy stole wigilijnym rozmawiało właśnie o tych dramatach, o tym, że nie ma pracy, o tym, że trzeba wyjeżdżać na przymusową emigrację. Może o tym niestety, że ktoś nie mógł wrócić z Wielkiej Brytanii, z Irlandii, z tej emigracji, że nie mógł wrócić i nie mógł zasiąść przy stole, dlatego, że musi pracować, bo ma swoją zmianę, na przykład w Wielkiej Brytanii. I to są wszystko ludzkie, rodzinne dramaty, które nie dotyczą tylko osoby, która nie ma pracy, ale również rodziców, dziadków. I o tym trzeba pamiętać. Trzeba pamiętać też o tym, że jeżeli młode osoby nie mają pracy, to nie mają też zdolności kredytowej, nie mogą kupować mieszkania. Jeżeli nie mogą kupować mieszkania, to ciężko im wtedy podjąć decyzję o powiększeniu rodziny. Bo ciężko odpowiedzialnie myśleć, jeżeli nie ma się pracy, o tym, by mieć potomstwo. Niestety, ale tak dziś wiele osób w taki sposób do tego jest zmuszonych przez państwo podchodzić.
Panie Marcinie, niedawno pan zaczynał studia, już jest jakiś tam etap tych studiów. Jak to wyglądało właśnie przed studiami, właśnie a propos tego, co mówi pan poseł? Jakie pana były marzenia? Czy dlaczego pan wybrał zawód prawnika, dlaczego te studia? I jak wygląda to teraz? Jaka jest perspektywa pańska na przykład? Czy jest taka sama, jak była przed studiami? Czy coś się zmieniło?
To znaczy, ja byłem zdecydowany stosunkowo już wcześniej odnośnie wybrania takiego kierunku, jakim jest prawo. To jest związane z rodziną, więc w zasadzie na tej podstawie mam ułatwiony start. Dlaczego prawo? Tak jak wcześniej wspomniałem, po prostu koligacja rodzina, ale również uważam, że funkcjonowanie w obecnym życiu, tym politycznym, jak i codziennym, jest coraz bardziej skomplikowane, dlatego osoba, która nie posiada chociaż części wiadomości prawnych, ma coraz gorzej.
Czyli nieznajomość prawa szkodzi. To jest
dokładnie.
To samo.
Z jednej strony, mój ojciec, oczywiście na pewno tak jest, że nieznajomość prawa szkodzi i bardzo dobrze jest być prawnikiem. Sam akurat mam to szczęście, że jestem prawnikiem. Natomiast trzeba patrzeć na to też z drugiej strony. My w Polsce kształcimy naprawdę dużą liczbę świetnych fachowców, świetnych techników, świetnych inżynierów. I co się z tymi osobami dzieje? Czy one zasilają naszą gospodarkę? Czy tutaj pracują? Czy tutaj wymyślają swoje wynalazki? No nie. Część z nich oczywiście w Polsce pracuje, ale bardzo często poniżej własnych kompetencji. No akurat mam taki przykład, mój sąsiad. Jest z wykształcenia robotykiem i automatykiem. Jest naprawdę bardzo przyzwoitym fachowcem. No, nie mógł znaleźć pracy, więc poszedł do jedynej, która się nadarzyła. Pracuje w zachodnim koncernie, ale na takim stanowisku, które w ogóle nie odpowiada jego kompetencjom. No, po prostu składa z gotowych elementów rzeczy. A z drugiej strony mamy tak, że tych najlepszych polskich studentów, polskich fachowców, po prostu zachodnie koncerny zapraszają do siebie, zapraszają często do Anglii, do Wielkiej Brytanii, do Niemiec i oni tam zostają. Dostają propozycje bardzo lukratywnych kontraktów i oni już nie pracują dla Polski, oni nie wymyślają wynalazków w Polsce, nie produkują w Polsce, tylko są tam. Czyli te najlepsze osoby, ten kwiat, jeżeli chodzi o polskich inżynierów, po prostu z Polski emigruje. A tak nie powinno być. Rząd powinien temu zaradzić, tylko że Warto
w jaki
to powiedzieć.
Można zaradzić
warto,
temu?
Ojciec, warto to powiedzieć, bo współpracujemy z panem posłem Witoldem Czarneckim. On zajmuje się między innymi taką sprawą jak patenty. Wie ojciec, jaki jest rozrzut między ilością roczną polskich patentów a niemieckich? My mamy w ciągu roku tyle patentów europejskich, ile Niemcy w jeden dzień. No ale taką teraz... ilość patentów jak my Szwajcarzy zgłaszają w tydzień. No i tutaj, proszę zobaczyć, tutaj rząd powinien coś robić, tak? Tutaj powinien robić wszystko, żeby tych patentów w Polsce żeby było jak najwięcej. Bo jeżeli mamy patent, to ten patent można wdrożyć, czyli można go produkować. Ale tutaj ma nie ma...
Ale pytanie, gdzie żadnych,
teraz?
Tak?
Ale mów, teraz rząd zgadza się na wprowadzenie wspólnego europejskiego patentu, który będzie zabójczy dla polskich przedsiębiorców, dlatego że sąd, który będzie rozpatrywał skargi i zażalenia, będzie się znajdował w Niemczech. Będą jedynie 2 lub 3 języki, w których te patenty będzie można zgłaszać. I oczywiście nie trzeba to nikomu mówić, że to nie będzie język polski. I jeżeli to zostanie przeforsowane w Unii Europejskiej, to polski przedsiębiorca nawet nie będzie wiedział, że w języku niemieckim został zgłoszony jakiś patent i on będzie korzystał z technologii, z której korzysta od 10 lat, a która może będzie zgłoszona w europejskim patencie i będzie narażony na wielkie odszkodowania. O tym mówił między innymi poseł Wippler. My protestowaliśmy w Sejmie i dalej będziemy protestowali w przyjęciu tego wspólnego europejskiego patentu, bo on zaszkodzi polskim przedsiębiorcom, ale też nie każdy musi zostać od razu wybitnym, jednym z najlepszych na świecie inżynierów, techników. Można być po prostu technikiem, dobrze znającym swój zawód. Tylko ja pamiętam bardzo dobrze okres czasu, kilkanaście lat temu, kiedy media establishmentowe, media mainstreamowe wytworzyły taki oto obraz nauki w szkołach technicznych, a także w szkołach zawodowych. Wmawiano Polakom wówczas, że to, jeżeli ktoś uczy się w zawodówce tak zwanej, jeżeli uczy się w technikum, jest to obciachem, że każdy powinien iść na studia, że jeżeli ktoś, kto idzie do technikum lub szkoły zawodowej, jest po prostu gorszą osobą. Tak mainstreamowe, establishmentowe media taki właśnie obraz wytworzyły. No i skutkowało to tym, że zniszczono całkowicie szkolnictwo zawodowe i ludzie, którzy dziś rządzą, przyłożyli do tego bardzo mocno rękę. A między innymi to, że w Niemczech jest tylko 8% młodych bezrobotnych, a między innymi jest tak dlatego, że tam jest bardzo, ale to bardzo rozwinięte szkolnictwo zawodowe i osoby, które uczą się w szkołach zawodowych lub technikach, jednocześnie odbywają praktyki i przechodzą od razu z tych praktyk do pracy. To jest kluczem sukcesu w Niemczech, a nasze tak zwane elity próbowały wmówić i wydaje mi się, że dość niestety skutecznie w tej sferze mediów, że szkoła zawodowa to obciach, technikum to obciach. No i mamy dziś tego skutki. Według Eurostatu ponad 27% bezrobotnych młodych w Polsce, a w Niemczech, gdzie szkoły zawodowe i technika istnieją, gdzie są te praktyki, 8% bezrobotnych. Dziś w Europie zastanawiają się nad tym, czy nie wprowadzić tego modelu niemieckiego, nie przenieść na inne kraje. Tylko to jest wszystko za późno, bo my mieliśmy świetne technika, świetne szkoły zawodowe, przy tych szkołach działały warsztaty. Przecież to wszystko zniszczono, ktoś przejął ten majątek. Tego już nie ma, tam były maszyny, tam były bardzo dobre warsztaty. Dziś tego nie ma i dużo trudniej jest coś odbudować teraz, jeżeli ktoś powie, no to my postawmy na szkolnictwo zawodowe. Dużo trudniej jest to odbudować, niż było to utrzymywać. Tylko ja się pytam, po co? No po co wyście to zniszczyli?
Tutaj jeżeli mogę, bo tak, pan poseł poruszył bardzo ważną rzecz, a ja podam taki mały przykład. Samorząd Województwa Wielkopolskiego powołał swoją spółkę przewozową, Koleje Wielkopolskie. Ona ma w perspektywie czasu zastąpić przewozy regionalne i wozić pasażerów koleją po terenie Województwa Wielkopolskiego. No i ta spółka zaczęła powstawać, pojawiły się pierwsze problemy, na przykład z brakiem maszynistów, konduktorów. Generalnie chodziło o obsługę tych pociągów. A w międzyczasie w Poznaniu likwidowano szkołę kolejową. No więc jakby pierwsze, co się nasuwało, no to dlaczego ta spółka tej szkoły kolejowej nie przejmie? Przecież to jest świetny pomysł. Przejmiemy szkołę, będziemy szkolili maszynistów, osoby do obsługi. One będą obsługiwały nasze przewozy. Świetnie, ludzie będą mieli pracę. Nie. Pozwolono, żeby szkołę zamknąć, zlikwidować. Stwierdzono, że my na rynku znajdziemy fachowców. Jaki był efekt? No nie znaleziono tych fachowców, bo po prostu takich osób nie ma. A jest duża luka. I mój ojciec, w tej chwili tego może jeszcze tak bardzo mocno nie widać. Ale załóżmy, co będzie za 10-15 lat, kiedy duża, naprawdę lwia część osób, które obsługują przewozy, zejdzie z rynku pracy. Kto ich zastąpi? No nie będzie miał kto ich zastąpić. No i wtedy taka osoba jak Donald Tusk powie, no tylko imigranci nam zostali. Musimy ściągnąć fachowców z zagranicy. No przecież tak nie może być, to nie o to chodzi. My musimy już teraz reagować na potrzeby rynku pracy, które wystąpią za lat 5, 10, 15, 20. Tylko jeżeli likwidujemy szkolnictwo zawodowe, szkolnictwo techniczne, no to raczej tych fachowców nie będzie. Jak taki malutki przykład. Jak trudno dzisiaj znaleźć dobrego płytkarza? No, dobrych płytkarzy nie ma, bo dobrzy płytkarze wyjechali za granicę.
Ale ja się nie zgodzę tutaj z kolegą Błażejem, że Donald Tusk wtedy powie, że musimy coś zrobić. Otóż ja, obserwując Donalda Tuska i wszystkie jego działania, w mojej ocenie to jest człowiek, który nie myśli w perspektywie 5, 10, 20, 30, 50 lat. No pytanie, dlaczego tak nie myśli, dlaczego nie myśli, co będzie dalej? W mojej ocenie, przyglądając się wszystkim działaniom, które Donald Tusk podejmuje na zewnątrz, to jest osoba, która niestety dla Polaków, zabiega o jakieś ważne stanowisko w ramach Unii Europejskiej. On nie myśli o tym, co w Polsce będzie za 5-10 lat, bo przecież nasz interes, nasz narodowy interes nie jest zgodny z interesem eurokratów w Brukseli. A niestety, to są moje smutne obserwacje, to Donald Tusk chce zająć jakąś ważną funkcję i on naprawdę nie będzie się zastanawiał, co będzie za 5 czy za 10 lat. On już wtedy będzie w Brukseli, popijał wino ze swoimi kolegami, jak mogliśmy to czytać w relacjach dziennikarzy, i palił cygara.
A propos też i tych kolejowych spraw, pamiętam rozmowę tutaj z panem Leszkiem Miętkiem, który mówił, że już teraz jest problem z maszynistami, bo niektóre te wszelkie wypadki, różne tragedie, które się dzieją na kolei, to też są spowodowane wykształceniem, może bardziej brakiem wykształcenia, brakiem jakiegoś doświadczenia, ponieważ jest kilkumiesięczny kurs przygotowawczy, a kiedyś to była szkoła kolejowa, technikum.
I przepracowaniem.
Tak, tam były konkretne godziny wypracowane, a też i te warsztaty przecież w szkołach zawodowych, w technikach, przecież też one zarabiały na siebie.
Oczywiście.
Pamiętam moich kolegów tak samo, którzy chodzili do techników i opowiadali, że tam normalnie ludzie na przykład przyjeżdżali, były naprawiane auta, tak. Normalnie to wszystko funkcjonowało i oni mogli też w tym uczestniczyć, to było bardzo odpowiedzialne to, co oni robili. Czuli odpowiedzialność.
I przygotowywali się do zawodu. No ale ktoś dla jakiegoś widzimisię to zniszczył i dziś obserwujemy podobny przykład. Likwiduje się szkoły gimnazjalne, likwiduje się licea, mówi się, że jest niż demograficzny, że te szkoły są niepotrzebne. A co będzie za 10 lat? Te szkoły będą zlikwidowane. Za 10 lat miejmy nadzieję, że będzie wyż demograficzny i znowu trzeba będzie od nowa budować szkoły. I powtórzy się to, co teraz. Zniszczono warsztaty, zniszczono szkolnictwo zawodowe. Dziś mówi się o tym, że trzeba je odbudować. I niestety podobnie może być z gimnazjami i z szkołami licealnymi. Dziś się je zlikwiduje, a za 10, za 15 lat znowu będzie problem, że trzeba budować szkoły, tak jak dziś trzeba budować przedszkola, bo przedszkoli i żłobków jest dużo mniej niż jest zapotrzebowanie. A pamiętam na początku lat 90., kiedy właśnie te żłobki i przedszkola były likwidowane.
Tak słuchając tego, co panowie mówią, odnoszę wrażenie, że problem bezrobocia wśród ludzi młodych nie jest odosobniony, nie jest jakimś takim pojedynczym problemem, który nie jest zaczepiony rzeczywistości, że ma na to wpływ, tak jak tutaj i szkolnictwo, ale też i szersze prawo, ekipa rządząca, ustanowienie tego prawa.
No nie, no tak, bo jeżeli ojcze, tak jak powiedziałem wcześniej, jeżeli Donald Tusk zaczynał rządy i bezrobocie wśród młodych było rzędu 13%, a po 5 latach jest rzędu 28%, to widać, jak szkodliwa jest ta władza. jak ona bardzo mocno zaszkodziła wszystkim młodym Polakom. A jeszcze do tego trzeba dodać tą grupę, o której wspomniał pan poseł, która wyjechała. Przecież gdyby ta grupa młodych osób tutaj została, to bezrobocie byłoby takie jak na przykład w Hiszpanii czy w Grecji wśród młodych.
Tak.
To pokazuje potężną skalę tych złych rzeczy, które zrobił ten rząd. A właściwie nie zrobił, no bo...
Niestety bezrobocie wśród młodych to jest sprawa systemowa. Począwszy od szkoły, przez wybór uczelni lub wybór szkoły technicznej, poprzez wejście na rynek pracy. I to dalej systemowo przekłada się na kolejne elementy życia, na założenie rodziny, na potomstwo, na emerytury. My nie powiedzieliśmy o bardzo ważnej rzeczy, o tym przymusie pracy do 67 roku życia. Otóż Tusk wprowadził przymus, podkreślmy, przymus pracy do 67 roku życia, już pomijając to, że w tej grupie powyżej 60 roku życia jest bardzo duże bezrobocie, około 50%. Ale jeżeli ktoś będzie musiał pracować do 67 roku życia, to znaczy, że nie zwalnia miejsc młodym osobom, które wkraczając na rynek pracy. A już truizmem byłoby chyba powtarzanie, że przecież u nas w Polsce często jest tak, że osoby, które przechodzą na emeryturę, na przykład babcie, opiekują się wnuczkami, bo niestety państwo takiej opieki nie zapewnia. No ale te argumenty niestety, ale w żaden sposób nie trafiają do rządzących. Oni twierdzą, że receptą na wszystko jest przymus pracy do 67 roku życia, a młodzi niech sobie poradzą sami, bo minister finansów zamroził 7 miliardów złotych z funduszu pracy, bo nie ufają w Ministerstwie Finansów, Ministerstwu Pracy.
Tak, ale tutaj pan poseł poruszył super ważny temat. Otóż w Polsce nie ma czegoś takiego jak kompleksowa polityka państwa skierowana do ludzi młodych. Mamy jakieś tam małe wycineczki w zasadzie. Tutaj gdzieś można jakaś dopłata do kredytu mieszkaniowego. Gdzieś się mówi o tym, żeby było więcej miejsca w żłobkach, w przedszkolach, ale jednocześnie oczywiście zrzuca się cały temat na samorządy i mówi się, że tak naprawdę rynek wszystko wyreguluje, załatwi to sam. No i właśnie, i nie załatwi. Są kraje, o których pan poseł wspomniał, no takie typu Niemcy, typu Holandia, typu Belgia, gdzie takie kompleksowe programy funkcjonują i mają się świetnie, gdzie bezrobocie wśród młodych jest niskie, gdzie mamy spory przyrost naturalny i gdzie to wszystko działa. I mamy taki kraj jak Polska, naszą ojczyznę, gdzie takich programów nie mamy. Żeśmy opracowywali kiedyś taki program, zresztą też w naszym programie, który pisaliśmy, Prawo i Sprawiedliwość, Szanse dla ludzi młodych, to było lepiej wyjaśnione. I ten program pokazywał, co trzeba robić w jakich konkretnych grupach wiekowych, żeby sytuacja ludzi młodych diametralnie się poprawiła. No niestety jest tak, jak jest. Donald Tusk, rząd ludzi młodych traktuje absolutnie po macoszemu. Tak jak mówię, uchwalając jakieś malutkie programy.
Ale czy nie jest tak, że trochę... ten rząd dużo zatrudnił właśnie takich ludzi?
Gdzieś... A to tutaj ojciec zmierza w takim kierunku, który jest absolutnie oczywisty. Oczywiście ludzie związani z Platformą Obywatelską, związani z tą władzą, nie mają zielonego pojęcia o tym, co to jest bezrobocie. Oni są młodzi, nagle się okazuje, że świetni fachowcy, że oni mają super doświadczenie, że to ich, tak jak pan poseł tutaj wcześniej wspomniał, szukają do pracy. Oni nie mają świadomości tego, co to jest świat realny, a co to jest świat władzy, świat ludzi władzy. Zatrudnia się masę ludzi młodych bez żadnego doświadczenia do kierowania różnego rodzaju ważnymi instytucjami, do prowadzenia odpowiedzialnej pracy, a te osoby oczywiście tego nie potrafią zrobić, no bo doświadczenia odpowiedniego nie mają. I to wszystko zaczyna potem tak wyglądać, jak wygląda. Właśnie tych przykład spółek kolejowych. Ostatnio rozmawiałem z takim moim kolegą, który jest kolejarzem. Jeden z prezesów spółki kolejowej to jest facet, którego mama pracuje jako sekretarka w biurze u jednego posła Platformy Obywatelskiej. Jej syn został, który nie ma jeszcze 30 lat, prezesem jednej ze spółek kolejowych, nie mając zielonego pojęcia o kolei. No to jak taki człowiek może zajmować się tak ważną rzeczą jak koleje? Bez kompetencji, doświadczenia, bez niczego.
A złośliwi twierdzą, że najlepszym pośredniakiem w Polsce jest młodzieżówka Platformy Obywatelskiej. Jeszcze inni złośliwi twierdzą, że nie jest tak, że ludzie nie wracają z emigracji do Polski, no bo przecież wróciła córka Jana Jacka Wincenta Rostowskiego, wróciła z Wielkiej Brytanii do Polski i dostała lukratywną posadę w gabinecie politycznym ministra Sikorskiego, ale to niestety dla Polaków nie jest śmieszne. Błażej Spychalski poruszył bardzo ważną kwestię. Otóż Prawo i Sprawiedliwość jako jedyne ma program dla młodych. My już w 2009 roku, w lutym w Krakowie, przejęliśmy taki program dla młodych. Był to program pisany przez ludzi młodych, ale przyjęty i zaakceptowany przez partię. Uaktualniliśmy go w 2011 roku. Mamy aktualizację programu i teraz, jako Młodzieżówka Prawa i Sprawiedliwości, w której z Błażejem działamy, pracujemy nad najnowszym programem Prawa i Sprawiedliwości dla młodych. W czerwcu na Kongresie Prawa i Sprawiedliwości będzie panel młodzieżowy. Zaprezentujemy konkretne rozwiązania, jakie podejmie rząd Prawa i Sprawiedliwości. Co trzeba zrobić, jakie konkretne systemowe rozwiązania trzeba będzie wprowadzić. To już w czerwcu przyszłego roku. To nie jest tak, że my sami jako młodzi ludzie nad tym pracujemy. Jest wielu ekspertów, którzy nam pomagają, doświadczonych. Między innymi ostatnio na Podkarpaciu odbyło się spotkanie młodych ludzi, w którym uczestniczyła pani profesor Józefa Hrynkiewicz, uczestniczył też europoseł Tomasz Poręba. Tam pracowaliśmy nad tym programem i my będziemy się w każdym województwie jako młodzi ludzie spotykali w wewnętrznym gronie, ale też w gronie ekspertów i pracowali nad takimi rozwiązaniami. W czerwcu na pewno przedstawimy ten nowy, uaktualniony program, konkretne rozwiązania. A niestety trzeba cały czas pracować nad tymi rozwiązaniami, bo kiedy my proponowaliśmy rozwiązania w 2009 roku, to bezrobocie było dużo mniejsze. Dlatego, że siłą rozpędu od tych lat 2005-2007 jeszcze sytuacja była dobra. No ale dziś jest dramatyczna. Dziś trzeba pracować nad nowymi rozwiązaniami, bo niestety w ciągu 5 lat rząd Donalda Tuska nie tylko w sprawie bezrobocia, również w innych sprawach zrobił bardzo dużo złego, a często nie zrobił nic.
Zapraszam również Państwa do naszych rozmów niedokończonych. Przypomnę, problem bezrobocia wśród ludzi młodych. Naszymi gośćmi są pan poseł Marcin Mastalerek z Prawa i Sprawiedliwości, pan Błażej Spychalski, radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz pan Marcin Włodarczyk, student z Poznania. Przypomnę numery telefonów 56 655 0011 i później kolejno 12, 13 i 14, a w naszej rodzinie 536 600 300 oraz 536 600 400. Przypomnę, że te numery w naszej rodzinie są bezpłatne dla tych, którzy posiadają właśnie podobne numery w tejże sieci w naszej rodzinie. A my dalej rozmawiamy właśnie na temat bardzo bolesny dla człowieka młodego, tak mi się wydaje, ale nie tylko dla młodego człowieka, bo no przecież kiedy jest praca wśród ludzi młodych, wtedy są te wszystkie opłaty na te ubezpieczenia i tak dalej, te wszelkie opłaty społeczne, wtedy człowiek starszy ma zapewnione byt, ten materialny, tak? Ten materialny, powiedzielibyśmy.
Tutaj myślę, że pan poseł już o tym wcześniej trochę mówił. Otóż rząd obudził się nagle i mówi, że no jest problem demograficzny. W Polsce rodzi się mało dzieci. Zgoda, to prawda. No ale jeżeli dzieci mają się w Polsce rodzić, jeżeli rodziny mają być większe, no to jeżeli nie będziemy mieli pracy, to takiej możliwości po prostu nie ma. No bo z jednej strony mamy niepracującą mamę, niepracującego tatę, nieposiadającego mieszkania, czyli tak naprawdę osoby, które nie potrafią zapewnić bytu temu małemu dziecku. I tutaj to jest kolejna sprawa, która jest bezpośrednim efektem tego, że nie ma pracy wśród młodych. Jeżeli nie będzie dzieci, no to nie będzie miał kto pracować na przyszłe emerytury. No ale może powiem jeszcze jedną rzecz, akurat mi przyszło do głowy. Powstał taki raport, który mówił o tym, że w Polsce młode małżeństwa posiadają w przeliczeniu 1,2 dziecka.
Średnia,
tak, oczywiście to jest statystyka. Żeby zastępowalność pokoleń była realizowana, to ta statystyka musi być na poziomie mniej więcej 2,3. I co się okazuje? Młode osoby, które z Polski wyjechały, na zachód.
Do Wielkiej Brytanii.
Dokładnie taką cyfrę dzieci posiadają. 2,3. To nie, jest problem, to nie jest problem młodych ludzi, że nie chcą mieć dzieci. Oni chcą mieć dzieci, oni bardzo chcą mieć dzieci, ale muszą tym dzieciom zapewnić byt.
Chcą mieć normalne warunki.
Dokładnie, chcą mieć normalne
warunki. Tak jest na przykład w Wielkiej Brytanii.
Chcą zarabiać, chcą pracować, chcą mieć możliwość posłania dzieci do żłobka, do przedszkola. Chcą, żeby państwo było przy nich, żeby państwo je wspierało. A w Polsce państwo ustawiło się plecami do ludzi młodych i absolutnie mówi, nas wasze sprawy nie obchodzą. Zajmujcie się nimi sami. Macie rodziców? Świetnie, to niech rodzice wam pomogą.
Otrzymałem informację, przepraszam, że mamy już telefon. Bardzo proszę, halo. Jesteśmy już na antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Olsztyna głos od nauczycielki z matematyki z Technikum Kolejowego Olsztyna. Proszę Państwa, my musimy znać przyczyny, dlaczego tak się stało. Dlaczego tak się stało, że nie mamy, młodzi nie mają pracy, dlatego, to, bo jeżeli nie będziemy znali przyczyn, to po co to gadanie? Przecież to było już od razu zakrojone, żeby tak zrobić. Żeby Polskę zmienić. Przecież ja znam swoją młodzież i wiem, jak oni potrafili wszystko robić i przecież były eksploatacja na przykład taboru kolejowego, bo widział druk i mostów kolejowych, było sieci zasilania, był ruch kolejowy. Wszędzie byli ludzie bardzo kompetentni i poszli do pracy i przecież dlatego było najpierw dobrze. A teraz, kiedy nie mamy szkół, nie ma już tych młodych ludzi, którzy by mogli pójść do pracy fachowej, jako fachowcy, no to jest źle, bo przecież te wszystkie wypadki i tak dalej. Ale dlaczego to tak się stało? Bo im zależy, żeby ten kolej zniszczyć, proszę Państwa, żeby kolei nie było, tylko żeby ją sprzedać dokładnie dla Niemców, no. Więc jeżeli jest takie założenie, co teraz Tusk robił, to nic dziwnego, że teraz tak jest, proszę Państwa. Bo przecież to jest straszne. Ja jako nauczycielka dawna Technikum Kolejowego, który młodzież na wszystkie studia, nigdzie nie miała problemów z matematyki, fizyk tak samo był dobry, że naprawdę mogli studia pokończyć i nawet specjalistyczne studia skończyli na przykład w Warszawie i w tej chwili jest ktoś, kto z moich najlepszych uczniów jest w Intercity, jako prezes zarządu Intercity z PKP w Polsce. Ale co z tego, jak ja z nim rozmawiałam, to przecież, proszę Państwa, on już od razu wiedział, co się stało i co się będzie działo, dlatego że on mówi, że jeżeli jego minister mówi, że trzeba wszystkich zwolnić, a on miał 8 tysięcy podległych kolejarzy dobrych, że zwolnić, bo on należałoby to sprzedać dla Niemców, no to jak może być dobrze? I robił wszystko, żeby po prostu szybko, jak najgorzej było na naszej kolei, żeby pokazać, że kolej polską jest do niczego.
Dziękujemy Pani Ireno za tę wypowiedź.
Żeby kolej była bardzo dobrze, żeby dobrze funkcjonowała, ale co z tego, jak ja nie mam prawa?
Bardzo, bardzo dziękujemy Pani Ireno, pozdrawiamy serdecznie. Pani Irena tutaj właśnie zadała bardzo ważne pytanie, dlaczego i próbę odpowiedzi, czyli pytanie o przyczyny i o cel tego, co się dzieje w ogóle.
Ale tutaj pani, która dzwoniła, jakby potwierdza naszą tezę, że nie można mówić o bezrobociu młodych w oderwaniu od sytuacji, że to jednak jest sprawą systemową i to są bardzo ważne sprawy, o których trzeba rozmawiać nie w oderwaniu, bo codzienne decyzje rządu, brak decyzji i pewna perspektywa, której ten rząd nie podejmuje, ma właśnie wpływ między innymi na młodych ludzi, ale nie tylko na młodych, a wracając do tego, co powiedział Błażej Spychalski, samorządowiec z Wielkopolski, to młode Polki w Wielkiej Brytanii chcą rodzić dzieci i rodzą. A co takiego się dzieje, że w Polsce te same Polki nie rodziły dzieci? Otóż tu nie ma opieki ze strony państwa. Wielka Brytania wie, jak bardzo ważna jest demografia i tam jest opieka roztoczona nad rodzinami. Dziś w jednym z dzienników ogólnopolskich mogliśmy przeczytać o dramatycznej liczbie osób zaginionych w Polsce młodych zaginionych osób. 17 tysięcy osób w 2012 roku zaginęło. To jest już 2 tysiące więcej niż w poprzednim. I tam jedną z tez w tym artykule jest taka, że właśnie przez problemy z bezrobociem, przez problemy młodych ludzi, którzy przestają sobie ze swoimi problemami radzić, uciekają z domu lub uciekają od rodziny z bardzo różnych przyczyn. I takich dramatów czasem jest więcej, bo pogłębiające się bezrobocie, długotrwałe bezrobocie prowadzi między innymi do depresji i do dużo gorszych skutków, ale o tym najlepiej rozmawiać z psychologami.
I bardzo proszę, mamy już kolejny telefon. Halo? Bardzo proszę.
Ojca, pozdrawiam tych młodych ludzi.
A, szczęść Boże, witamy ojca dyrektora.
Szczęść Boże.
Inteligentnych i cieszę się, że pan taki młody człowiek jest posłem, prawda? Jeszcze chyba 30 nie ma, a już tak wysoko.
28.
No to życzę naprawdę wielu sukcesów. No i ten drugi młody człowiek, wiem, że już jest tatusiem też.
Pan Błażej,
taki trzeci naprawdę. Młody człowiek z Poznania, pięknie. Tak, ja z dość daleka telefonuję, ale dzięki łączom satelitarnym mogę was widzieć i słyszeć i tak chętnie słucham tej audycji. Mam akurat, wygospodarowałem sobie troszeczkę czasu, żeby was posłuchać. Otóż myślę, że pierwsza taka moja myśl, no życie jest takie, jakie jest. Często nie mamy na to wpływu. Może taka, no, czy może nie możemy zmienić tej rzeczywistości, ale na trudne sytuacje, ja mówię sobie tak, na trudne sytuacje, mówię, nawet w Oświęcimiu można było robić dużo dobrego i można było, powiedziałbym jakoś, no, można było być dobrym i no i można było jakoś tam przeżyć, prawda? Oczywiście ja tutaj mówię bardzo, bardzo jaskrawo w tej chwili. No są różne, chciałem przez to powiedzieć, że w najtrudniejszych sytuacjach trzeba żyć. I pierwsze, nie wolno się poddawać jakiemuś pesymizmowi. Nie wolno się poddawać... To mówię, bo właściwie jest coś w człowieku, tak, coś w człowieku może być coś takiego, że ciągle mu będzie źle. Na przykład wstaje rano, wychodzi na zewnątrz, patrzy, pada deszcz, no znowu pada deszcz. Albo jest słońce, no znowu że jest słońce i tak dalej. O to mi chodzi, żebyśmy musimy nastawić psychicznie. Po prostu umieć się też cieszyć z wielu rzeczy i to pomaga do tego, żeby przeżyć też trudne sytuacje. Druga sprawa, to powiedziałbym, no oczywiście rozwój intelektualny jest niezwykle ważny, zdobywanie zawodu, jakaś taka, a przy tym taka chęć do życia. Życie jest bardzo interesujące, można tak popatrzeć. To jest bardzo, no, odkrywać to życie i to jest pierwsza jakaś taka, po prostu chodzi mi o taką filozofię pozytywnego przeżywania życia. Drugie, powiedziałbym, w tych trudnych sytuacjach tym bardziej. No jest zawsze potrzebne nastawienie odkrycia sensu życia i nastawienie aż w wieczność. Moje życie jest tylko takim przejściem. Ja mam przejść i tutaj właśnie dotykam tego problemu już w tej chwili założenie rodziny, czy coś, że jest ktoś, ma takie powołanie. To proszę Państwa, no, często spotykam ludzi młodych, którzy ma jedno dziecko, jak już dwoje, to już taki męczennik, że no nie wiem. I mówi, a jak jest ciężko dzisiaj i ciężko. Ja przepraszam, że będę mówił o sobie. Moi rodzice byli robotnikami. Pracowali bardzo ciężko i gdy wspominam, nie widziałem, żeby oni tak narzekali. Było nas pięciu braci i siostra, sześcioro dzieci. Warunki takie jak wśród robotników, jak komuniści dawali. Ale tam było, ja widziałem bardzo dużo radości. Dzisiaj patrzył na te przeróżne standardy. Ja mówię, nie mówię o tej nędzy, która jest w Polsce bardzo duża i to jest dramat i to jest, to są błędy jakieś strukturalne, może to jest zaplanowane. Nie wiem, czy to jest tylko przypadek, ale tak normalnie to czasem bywał niedostatek u nas w domu, ale myśmy nigdy nie narzekali, myśmy się cieszyli z wszystkiego, była miłość i to nam pomagało, wszystko no, nie musiała być codziennie wędlina, a może to było i zdrowe, ale myśmy się cieszyli. I to właśnie nastawienie Pan Bóg w życiu też. I na co bym zwrócił uwagę, jeszcze kształtowanie w sobie cnót. Cnoty, takie bardzo religijne patrzenie, nie mówię religijne, bardzo mądrze. Przykładów jest dużo, również w Polsce. Wielu świętych, na przykład patrzę taka wdowa, gdzieś w ełckiej diecezji to jest. I ta wdowa oddała życie za swoją synową. Hitlerowcy przyszli, chcieli zabrać synową, ona spodziewała się dziecka. Wystąpiła jej teściowa, wdowa, i mówi, ja pójdę za nią. Tamta przeżyła i urodziła to dziecko. Proszę zobaczyć, i jakie cnoty musiała mieć ta kobieta. Jakie głębokie życie religijne. I właśnie to jest. My mamy wielu takich świętych przykłady. Myślę, że właśnie w tej sytuacji jest trzeba bardziej z Panem Bogiem i kształtować pewne cnoty. Pewne cnoty, jakiegoś tak trzeba, no, cnoty społeczne. Jak realizować to? Jak z tego wyjść? Trudności są, ale te trudności mogą nas zahartować i mogą nas rozwinąć jeszcze bardziej. Nie chciałbym źle zrozumiany, ale proszę popatrzeć, kiedy jest najwięcej wynalazków? Potrzeba jest matką wynalazków. Najwięcej wynalazków było w czasie wojen. Tu jest u nas też jakaś wojna. To jest wojna bez broni, bez karabinów maszynowych, bez jakichś tak. To jest wojna cywilizacyjna też. I tu gdzieś jest wpleciona ta sprawa może i bezrobocia i wszystkiego jakiegoś takiego. No paradoks dziwny. Polska, niezwykle bogaty kraj naturalnie, mogę być mlekiem i miodem płynący. Dlaczego tak nie jest? I to trzeba by się pytać właśnie, dlaczego? Widzę młodych ludzi w studio. Ja widzę w Polsce bardzo dużo dobrej młodzieży. Nie wiem jak ojciec, ale tak krytykują tą młodzież, nie z tej ziemi, jak tą młodzież krytykują w tych telewizorniach, oczywiście mówię o tych programach, tych telewizjach mętnego nurtu, reżimowych, bo tak nazwać tego inaczej nie można, one są reżimowe, służą pewnej ideologii, pewnym ludziom, grupie interesów. To razem się zebrali. Jedni mają władzę, drudzy media i wszyscy razem rozpracowują naród. Mają jeszcze swoich specjalistów, bo są specjaliści. Ale i oni tak krytykowali tą młodzież, pamiętam, po 11 listopada. Boże, rozdzierali szaty. Ja widziałem to w naszej telewizji, widziałem ten marsz. Kochani, pełen podziwu. Ci ludzie młodzi na przykład nie dali się sprowokować. A młodzi ludzie, szybko można sprowokować, podpalić. Myślę, że tam byli tacy, usiłowali. Na przykład jak trzymali godzinę, czy półtorej godziny, czy ileś tych ludzi, stali i nie puścili. To już był powód do wybuchu. A ci młodzi ludzie nie wybuchli. To było tysiące młodych ludzi. Co? Gratulacje. Świadczy o tym, że ci ludzie potrafili się młodzi opanować, przewidzieli pewne sytuacje, I nie dali się sprowokować. Czy świadczy o pewnej mądrości, o cnocie roztropności wtedy pokierowali się. Jakaś mądrość. A później jak wychodzili z tej policji nawet. Z policji. To powinno być ukarane. Jak można takie rzeczy robić? Rzucali kamieniami, petardami w tych kominiarkach i uciekali później w stronę policji. Znowuż ludzie się nie dali sprowokować. Co mi to powiedziało? Jest nadzieja. tylko to pracować dalej, powiedziałbym, rozwijać cnoty, właśnie roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie, męstwo. To trzeba ćwiczyć w sobie. O to trzeba przewidywać. I właśnie tego życzę młodym ludziom. I kochani, trudne sytuacje są, Pan Bóg dopuszcza na nas, dopuszcza pewne sprawy, ale to nas może rozwinąć. Tak jak rozwija sport, rozwija ciało, ale i rozwija pewne mechanizmy wewnętrzne też, ducha, tak samo to może nas rozwinąć i tego życzę. Ja bym oczywiście widzieć bardzo jasno widzieć, nawet widzieć tych, którzy krzywdę robią nam, ale nie mieć do nich, przestrzegałbym przed tym, bo to jest taki, budzi się w człowieku taka niechęć, aż może być bunt, to może dojść do nienawiści, nie wolno, nie. Nienawidzę grzechu, zła, ale tego człowieka to jest biedny człowiek, biedny duchowo. Jak popracować na nim, żeby on był inny? Bo on jest też dzieckiem Bożym. Wszystkich pozbierać, prawda? Całą Polskę pozbierać i dobro tworzyć. Polska może bardzo wiele. Akurat w tej chwili jestem poza Polską i często patrzę właśnie na Polonię, na Polaków. Jak sobie dają radę? Kochani, dają sobie radę. Są przedsiębiorczy, pracowici, jak widzą sens. A tak przed pewnymi negatywnymi sprawami musimy się bronić, też rozglądać się, popatrzeć. Ale to, co jest w Polsce, jest dramat. Moim zdaniem, tak rozpatruję, to jest celowa robota. I to jest, nie tylko chodzi o byt. Tu chodzi, ja widzę to szerzej. Jeżeli nie mam racji, proszę mi powiedzieć, chętnie bym usłyszał to, widzę, tu jest wojna cywilizacyjna i kochani, szatan istnieje, a Polska to jest kraj katolicki i zobaczyć proszę w całym świecie, ta geografia, bym powiedział, religii, także chrześcijaństwa, jak ona wygląda na świecie, jaką Polska odgrywała rolę i może odegrać. Jan Paweł II to jest taki wykwit polski, to jest ktoś największy w historii naszej. Zobaczcie, popatrzcie na jego naukę, na co on zrobił, co on, jak on teraz działa. Już w wieczności ile cudów się dzieje, prawda? I to jest właśnie Polska. I właśnie diabeł się na to złości i ma swoje ideologie, swoich subusów i niszczy. No, to jest, ja widzę wyraźnie to, co Rockefellerowie, Klub Rzymski na początku lat 70. postanowili, Polska ma mieć 15 milionów. A dlaczego? No bo to jeżeli wielki naród by był, kardynał Wyszyński mówił, z Polską będą się liczyć, jeżeli będzie miała 70 milionów. Wyszyński, bez Wyszyńskiego nie byłoby Jana Pawła II. Popatrzmy. Polskę kocham bardziej niż własne serce. Po Bogu kocham najbardziej Polskę, tak mówił Wyszyński. I proszę popatrzeć, Polska nie ma być wielkim narodem. Takie plany, bo to jest naród katolicki, to jest cywilizacja chrześcijańska, łacińska cywilizacja. Popatrzmy, to nie jest antycywilizacja, co w tej chwili jest w świecie. Wszędzie w świecie rządzi, kto rządzi? Kto rządzi? Popatrzcie sobie na ich genealogię. Francja, a Niemcy, w piśmie pana profesora Andrzeja Nowaka przeczytajcie o Angeli Merkel. Zawsze była w FDJ. No i co? A co to jest FDJ? Może ojciec Marcin nie wie, może młodzi nie pamiętacie tego. To było przed zwaleniem muru berlińskiego. Powiązania z Moskwą, jakie były. Prawda? I tak dalej. Jakie trendy, jakie nowa lewica, co to jest? Prawda? A co Hiszpania? Popatrzmy, a co w Ameryce Łacińskiej, jak tam? Jak Ojciec Święty mówił, jak ta nowa lewica weszła w teologię. Teologia wyzwolenia, nazwali nawet. A powiedziałbym skrótowo, czyli Chrystus z karabinem maszynowym, tak by chcieli. To jest coś innego. To jest właśnie ta walka duchów. I myślę, że my tu jesteśmy, teraz ci młodzi ludzie, wy dużo czujecie, widzicie i ja widzę, że Pan Bóg pracuje w Polsce, w naszych sercach. oby ludzie chcieli posłuchać i być bardzo nowocześni, ale wiedzą, o kogo się trzymać. I dacie radę, życzę tego. Potrzeba matkom wynalazków. Jak to zrobić? Nie tylko, żeby mieć pretensje do tych, to żeby... Trudno, żeby diabeł, żeby modlił się, czy jak tam, czy powiedział, że kocha Pana Boga. Prawda? Tak samo zło, jeżeli jest, to jest zło, jest złem, nazywajmy i no. I ale swoje róbmy i aleluja i do przodu i z uśmiechem mamy dużo do zrobienia. Życzę tego i życzę, żeby wszyscy mieli pracę, ale może mogą i właśnie młodzi ludzie mogą zmienić ten świat i Polskę też i organizować się wokół dobra i prawdy i ojczyzny, kochać Polskę. Poza Polską wszędzie będziemy obcokrajowcami, nie łudźmy się. Każdy ma swoje gniazdo. I my Polacy tym mamy gniazdo, ona jest Polska. Szczęść Boże.
Zapłać. Serdecznie pozdrawiamy ojca dyrektora, dziękujemy za ten głos pełen też takiego optymizmu i nastawienia nas do pielęgnowania cnót. Tak. Też takiej nadziei, pokładanie nadziei w Bogu.
Piękne i mądre słowa ojca dyrektora i myślę, że trzeba walczyć, młodzi ludzie muszą walczyć o lepszą Polskę, o to, byśmy żyli w Polsce, gdzie jest praca, gdzie można się rozwijać, gdzie można zakładać rodziny, ale ja słuchając słów ojca dyrektora, wiem dlaczego tak bardzo ta obecna władza się boi, dlaczego oni nie chcieli dać telewizji Trwam miejsca na multipleksie. Oni po prostu wolą, żeby duży zasięg miały programy, w których Polaków, przepraszam za wyrażenie, ale ogłupiać będzie program Kuby W i Michała F, bo jeżeli telewizja Trwam będzie na multipleksie, jeżeli będzie miała duży zasięg, to takie piękne, takie mądre słowa ojca dyrektora będą trafiały do serc, do umysłów Polaków, a oni się tego boją. Ale ważne jest to, co mówił ojciec dyrektor. Trzeba nad sobą pracować, trzeba się kształcić, trzeba pozyskiwać informacje, bo ludzie, którzy mają informacje, mogą świadomie podejmować wybory. Nie tylko wybory polityczne, ale też inne. Trzeba nad sobą na pewno pracować i każdy to z nas tutaj powinien robić.
A propos tego, co pan mówi, jeszcze pan poseł, wczoraj i przedwczoraj mieliśmy takie warsztaty medialne, dziennikarskie dla młodzieży na południu Polski i widziałem właśnie w tych młodych taką pasję, taką żywe zainteresowanie, ale też takie odkrywanie, w jaki sposób są robione programy telewizyjne, tak, czy radiowe, w jaki sposób jest to wszystko, może być też montowane, może
manipulowane.
Być, czyli może być zmanipulowane, jakie są sposoby. Oni odkrywali te narzędzia i coś w nich tak zaświeciło, tak? To znaczy, że mogą już krytycznie popatrzeć na tą informację, która jest im przygotowywana, podawana i też mogą w pewien sposób, no, kiedy mają ten intelekt urobiony w prawdzie, to wtedy mogą też tym bardziej z pasją, z taką prawdą doszukiwać się, robić coś lepszego w Polsce.
Oczywiście, dlatego trzeba się uczyć, trzeba pozyskiwać wiedzę, trzeba się gromadzić wokół dobrych idei, bo tak jak powiedział ojciec dyrektor, nie można rozkładać rąk, nie można się poddawać. My, Polacy, zawsze byli wielkim narodem i wierzę, że będziemy podejmowali wiele dobrych inicjatyw.
Tak, ale jeżeli mogę, ojciec dyrektor w tych pięknych słowach, które do nas kierował, podkreślił jedną, wydaje mi się, super ważną rzecz. Otóż w Polsce mamy potężny brak dobrych, pozytywnych autorytetów. Media, które funkcjonują, o czym tutaj pan poseł powiedział, tworzą antyautorytety. To są osoby, które pokazują młodym Polakom, że poimprezujemy, prawda, tutaj będzie wszystko fajnie, kogoś będzie można opluć, ten jest niedobry, a ten jest jeszcze gorszy, prawda, dobro jest drugorzędne. Telewizja Trwam dlatego jest tak mocno dyskryminowana, ponieważ ona pokazuje realne, prawdziwe autorytety. Ona pokazuje młodym ludziom, proszę, zobaczcie, to są dobrzy ludzie, oni coś chcą dla naszego kraju zrobić. No, taka władza, którą mamy, niestety takich dobrych autorytetów nie lubi. Ona woli, żeby młode osoby były, tak jak poseł powiedział, ogłupiane, żeby nie chciały myśleć pozytywnie, żeby chciały, tak jak ojciec dyrektor powiedział, myśleć tak defetystycznie, tak? Że wszystko o takich czarnych barwach, ale w międzyczasie gdzieś poimprezujemy i będzie okej. Okay. No tak nie może być. Myślę, że tak jak ojciec dyrektor powiedział, trzeba nad sobą pracować, trzeba chcieć działać. Ja tak jeszcze personalnie, bo ojciec dyrektor powiedział, że jestem młodym tatą, rzeczywiście mam niespełna 3-letnią córkę i akurat tak się zdaje, że tak, moja żona jest po raz drugi w ciąży, zresztą wczoraj byliśmy na badaniu USG, więc w czerwcu po raz drugi zostanę tatą.
Gratulujemy.
Dziękuję bardzo, to jest naprawdę niesamowite uczucie i każdy młody człowiek, który pierwszy raz zostaje tatą, zmienia się naprawdę bardzo, bardzo mocno, także to jest niesamowite uczucie, naprawdę.
Jak już się tak chwalimy, to ja też bym się chciał pochwalić, bo od ostatniej mojej wizyty tutaj w studiu zmienił się mój stan, jestem zaręczony, mam narzeczoną Beatkę, także też
pozdrawiamy.
Pozdrawiam oczywiście
panią Beatę.
Tak dobrze studio telewizji Trwam wpływa na młodych ludzi.
Zobaczymy, co po tej wizycie powie pan Marcin. Tak, ale jeszcze mam właśnie pytanie, już tak na koniec, naprawdę na koniec, bo tutaj padła kwestia też autorytetów. Jak pan postrzega swoje środowisko też studenckie? Czy jest mowa o jakimkolwiek autorytecie? Czy zauważa pan, żeby pana koledzy albo koleżanki mieli jakieś autorytety w życiu?
To znaczy, moim zdaniem społeczeństwo jest na tyle zróżnicowane, że każdy wybiera swoje autorytety. Moim zdaniem przeważają autorytety lansowane przez te wszystkie media mainstreamowe. Dlatego generalnie nie można powiedzieć, że pewne grupy społeczne czy większe grupy społeczne wybierają takie, a nie inne autorytety, moim zdaniem. To już zależy, kto ma jakie wzorce.
To jest duża rola między innymi mediów i odpowiedzialność mediów. Jakie osoby będą lansowane na autorytety? Czy to będą sportowcy tacy jak na przykład Tomasz Adamek, jak Agnieszka Radwańska, którzy będą pokazywali swoją drogą życia to, że można być twardym, pracować nad sobą, że można osiągać sukcesy, że trzeba być konsekwentnym. Czy będzie się lansowało takie osoby, czy niektóre media będą lansowały takie osoby jak Kuba W albo Michał F, którzy są znani tylko i wyłącznie z tego, że w sposób obrzydliwy obrażają innych i na tym robią karierę. To jest wielka odpowiedzialność mediów.
Czas nam się kończy, ale rozmowy jeszcze będą trwać oczywiście o 21.40 w Radio Maria. Ja za ten czas bardzo dziękuję. Bardzo nam się tak miło zrobiło, to znaczy tak młodo. Ale rozmawiamy o problemie bezrobocia wśród ludzi młodych. Tutaj młodzi ludzie w studio, także za kamerami naszymi w realizacji. Pełno ludzi młodych tutaj w telewizji Trwam, którym też również bardzo serdecznie dziękuję za tą pracę wykonaną. A ten problem i ten temat podejmiemy dalej w Radio Maria o 21.40. Serdecznie wszystkich Państwa zapraszam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.